O, już 15 minut po godzinie 19. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Mówimy dzień dobry, bo przecież jeszcze jasno za oknami, pomimo takiej już no troszeczkę wieczorowej pory. Ryszard Wojtowicz program realizuje, przed mikrofonami Jacek Butlewski.
Dzień dobry i Anna Divina.
Dzień dobry.
I nasz gość Paweł Czapczyk, witaj.
Dzień dobry, witajcie.
Historyk, krytyk literatury, autor, współautor książek popularno-naukowych, audycji radiowych oraz scenariuszy do filmów dokumentalnych. Przewodnik, podróżnik, fotograf przyrody. Pawle, coś jeszcze dodać?
Dorzućmy jeszcze radiowo troszkę, ja dorzucę, zanim Paweł zacznie mówić, że autor znakomitego Ginącego Świata to jest audycja, która we wtorki i czwartki w przedpołudniowym paśmie Małej Czarnej się pojawia. Świetnie zrealizowana przez Rysia Wojtowicza. Ty jesteś autorem. Ryszard siedzi za szybą dzisiaj. Mhm. Bardzo ciekawe, pasjonujące. Ja odsłuchuję każdego odcinka. Niedawno ci napisałem, Pawle, że setny odcinek przemknął. Nawet nie zauważyłeś. Musiałem tutaj zasygnalizować. No i autor tekstów na stronę Radia Poznań, a przede wszystkim autor zdjęć, których też używamy, bo radio to dziś także internet. Także za to wszystko dziękujemy przy okazji.
Ja ogromnie dziękuję i dziękuję za te rekomendacje, za takie przedstawienie. Nie, no już nic nie dodam od siebie, Jasiu.
Mm-hmm. No i no to ja dodam, bardzo skromny człowiek w dodatku.
Który przyniósł do studia kilka swoich książek. Właśnie przeglądamy.
Tak jest.
Jesteśmy pod wrażeniem, ponieważ będziemy dzisiaj mówić o książce, tak nazwałem w ogromnym skrócie, zapowiadając tę audycję przyrodniczej, książce o zwierzętach, z pytaniem takim, czy w ogóle istnieje coś takiego, takie zjawisko, jakie są trendy, ewentualnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
Świetnie.
A wspomniałeś o swojej książce Zwierzęta chronione w Polsce, to ona doczekała się 9 już wydań.
9 edycji, tak jest. I tak sobie pomyślałem kiedyś, nawet mojej żonie mówiłem, że gdybym żył w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce i miał tantiemy od każdego wydania, to byłbym bogatym człowiekiem. Mm-hmm. A wówczas to były oczywiście takie czasy, które teraz się też praktykuje takie zjawisko, że po prostu od autora się wykupuje tekst na własność i potem można obracać nim jak się chce. Oczywiście ja mam prawo autorskie, niezbywalne jest to, jak wiadomo, czyli moje imię i nazwisko musi figurować na okładce książki, natomiast no, wydawca, czy potem ów podmiot, któremu wydawca sprzeda prawa do tytułu, może tym tekstem rozporządzać, jak mu się żywnie podoba, na rozmaitych nośnikach zresztą.
Mm-hmm. Paweł, a od kiedy zaczęła się twoja przygoda z, no, z tym światem fauny i flory i z książkami opisującymi piękno przyrody, no i do tego zdjęciami?
Okej, okay, no to są różne historie, które teraz jak gdyby wchodzą do głównego nurtu, spotykają się w jednym nurcie, natomiast wszystko, myślę, zaczęło się w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie, kiedy jeszcze byłem niepiśmienny, nieczytający. Ja od mojej starej ciotki dostałem taką zmurszałą, nie wiadomo kiedy powstałą książkę o dinozaurach. To był jeszcze to były jeszcze czasy takie dla dzisiejszego radiosłuchacza może archeologiczne, mianowicie legendarnym filmem Spielberga Jurassic Park, mhm, czyli przed modą na tyranozaura i całą jego ekipę dinozaurów. W każdym razie ta książka gdzieś kiedyś zaginęła. Ona była pisana niemieckim gotykiem, miała cudowne takie wyzwalające wyobraźnię ilustracje. I to jest taka mityczna książka mojego dzieciństwa i wszystko, co potem, tak sobie mówię, trochę mityzując tę rzeczywistość własną, wszystko, co potem chciałem zobaczyć, opisać, sfotografować, to jakby jest powrotem czy przypominaniem sobie tej książki, czyli dinozaurów. Dlatego takie moje zainteresowanie też rodzajem literatury, taką kryptozoologią. Kryptozoologia to jest taki termin wprowadzony przez jednego autora francusko-belgijskiego. On napisał taką bardzo poczytną, bestsellerową książkę Na tropie nieznanych zwierząt i chodzi po prostu o to, że tam są opisane zwierzęta typu yeti, które tak naprawdę nigdy nie istniały, albo prawdopodobnie nigdy nie istniały, ale one żyją w przekazach, w opowieściach lokalsów, autochtonów, też w rozmaitych legendach, bestiariuszach. Są takie poszlakowe, niby rzekome, quasi dowody na ich istnienie i książka jest właśnie, autor jest na tropie tych zwierząt, ale pisze to w tak zajmujący sposób, jakoby te zwierzęta rzeczywiście były i każdy z nas prędzej czy później może do nich dotrzeć.
Mm-hmm. Ty przywołałeś przed chwileczką historię ze swojego dzieciństwa, tak, mówiąc o tej pięknej książce, ale ja tak też myślę, że bardzo często dorośli, czytając swoim dzieciom książki przyrodnicze, tak naprawdę zaszczepiają w sobie też i te pasje. Czy nie uważasz, że to jest też dobry początek?
Tak, tak. A jak tutaj pytaliście przed chwilą jeszcze o rodzaje takiej literatury przyrodniczej, to oczywiście jest cały taki filar książek edukacyjnych właśnie dla dzieci, popularno-naukowych, po które mogą sięgnąć zarówno dorośli, jak i dzieci. I często właśnie...
Bardzo bogata jest oferta.
Tak, bardzo bogata jest oferta. Ona jest różnej oczywiście jakości. Różni autorzy. Wiele jest druków tak zwanych licencyjnych, czyli przedruki literatury obcej. Często jest też tak, że piszą niekiedy autorzy rodzimi, ale to jest takie niestety zjawisko, bolączka wydaje się ostatnich lat naszych czasów, że te teksty nie są tak jak kiedyś sprawdzane. Jeśli mogę się powołać na tę swoją pierwszą książkę, czyli Zwierzęta chronione w Polsce, to wówczas to była taka dosyć katorżnicza robota. To były czasy jeszcze przed internetem. Informacje się zdobywało siedząc godzinami w bibliotekach, a też do takiej popularnej, popularno-naukowej, edukacyjnej książki powołany został poważny recenzent naukowy, zoolog systematyczny. Ja z nim odbywałem konferencję, a on też napisał taką sążnistą recenzję. To było kilka stron druku drobnym maczkiem, gdzie musiałem rzeczywiście te jego naniesione poprawki potem weryfikować i nanieść na przedostatnim, ostatecznym wydaniem.
Pytanie, co bardziej lubisz? Poznamy ciebie ze strony pisarza, ale też fotografa. Czy wolisz pisać, czy wolisz fotografować, czy jedno i drugie, czy czasem to pierwsze, a czasem to drugie, bo w książce, którą mam przed sobą, są, jak się domyślam, twoje zdjęcia, no ale przede wszystkim tekst.
Czyli chcesz zapytać, co jest ważniejsze dla Pawła, słowo czy obraz?
No to jest takie pytanie, co było pierwsze, prawda?
Nie odpowiemy na to pewnie.
Pewnie nie. Tutaj wiadomo, że kłania się logos i w ogóle literatura, która była pewnie pierwsza, chociaż rysunki naskalne z Lasko i z wielu innych miejsc mówią, że obraz był pierwszy, więc tak staram się tutaj trochę omotać i powiedzieć, odpowiedzieć nie wprost. Tam akurat jeszcze nie ma moich zdjęć, ale...
Tak, bo Jacek przygląda twoją książkę.
Tak. To były jeszcze czasy, kiedy tylko pisałem, jeszcze nie fotografowałem, jeszcze nie jeździłem, jeszcze nie byłem przewodnikiem. Natomiast tam są fotografie, na przykład wówczas to był taki ważny fotograf prasowy w Wielkopolsce, w Poznaniu, Mariusz Forecki. Ja z nim na przykład w niektóre miejsca jeździłem i też fotografowaliśmy, to znaczy ja byłem...
Ty mu mówiłeś, co robić.
Tak, ja był asystentem, ale też... W kuluarach przed wejściem na emisję opowiadałem Joasi, jak to niekiedy zamawiano wydawnictwo, dziewczyna z wydawnictwa zamawiała zdjęcia u fotografów z Czech, czeskich i na przykład potrzebny był jelonek rogacz. To jest taki największy chrząszcz Europy.
Jest tutaj w
tej książce. Jest w tej książce.
I nawet moneta była.
Nawet moneta, nawet chyba taki rysunek Albrechta Dürera, też tak. Reprodukcja.
Jest,
tak.
Piękne.
No w każdym razie ona zamówiła zdjęcia, fotografie barwne jelonka rogacza.
A nie mogłeś sam znaleźć?
przychodziły zdjęcia jeleni na rykowisku. Nie? Takie było quid pro quo. Do takich pomyłek dochodziło. No właśnie, to między innymi taka przygoda.
Podejrzewam, że masz nie jedną jeszcze anegdotę.
No pewnie, ale też z takich wyjazdów przyrodniczych. Tutaj Jacek też przed emisją pytał o sytuacji niebezpiecznej. Ja powiedziałem, że...
Bo znam twoje zdjęcia, tygrysa na przykład, ale tutaj rozumiem, że to robiłeś w ogrodzie zoologicznym.
W ogrodzie zoologicznym. Być może w tym roku dojdzie do skutku wyjazd do Indii, gdzie tygrysy żyją w naturze i wtedy będzie... Może dojdzie do bliskiego spotkania trzeciego stopnia.
Bo też zdarza ci się robić fotografie zwierzętom w ogrodach zoologicznych.
Zdarza, choć robię to niechętnie, szanując dzisiejszą obecną misję ogrodów zoologicznych, która polega w dużej mierze na edukacji i ochronie gatunków.
Ale Pawle, prosty przykład. Niedźwiedź. To jest zwierzę, którego się ja przynajmniej boję. Często jestem w górach i jego akurat bym nie chciał spotykać, bo wiem, że kilkadziesiąt na godzinę biegnie z góry czy pod górę i wchodzi na drzewa i trudno przed nim uciec.
I pływa.
I jeszcze w dodatku pływa, więc praktycznie nie ma szans na ucieczkę, jeśli się uwzię na ciebie. Czy ty byś pojechał, zrobiłbyś zdjęcie, czekałbyś, polowałbyś w sensie fotograficznym oczywiście, na przykład 3-4 godziny albo 5 godzin, żeby dobre ujęcie takiego niedźwiedzia w Tatrach Polskich zdobyć?
W Bieszczadach fotografowałem niedźwiedzie kilkakrotnie.
I jak było?
Ale fotografowałem w bezpiecznej czatowni. Jest takie jedno miejsce w Bieszczadach, gdzie można fotografować niedźwiedzie. Nie ma się oczywiście gwarancji sukcesu, pewności, że taki niedźwiedź przyjdzie i przyjdzie też jeszcze na dodatek w odpowiednim oświetleniu się pojawi, wychynie na łączkę, gdzie jest zachodzące słońce. To jest oczywiście ideał. I jeszcze stanie na tylnych łapach.
Może przyjść ktoś inny, dzik na przykład.
Może przyjść, no jeleń. Jelenie też przychodziły. Natomiast rzeczywiście, jak mnie odbierał stamtąd właściciel, gospodarz tego miejsca, podjechał Land Roverem, tam była droga do przejścia jakieś 50 metrów i mówi, zresztą było słychać pomruki, mówi tylko szybko, spokojnie, bo tutaj niedźwiedzia się kręci z młodymi w krzakach, a już było ciemno, krzaki były wszędzie, wydaje się, dookoła. Ja chciałem przejść szybko, a poczułem, że nogi mam jak z ołowiu. I to była taka sytuacja, no nie może niebezpieczna wprost, ale dla mnie dosyć wydawało się taka wysokiego ryzyka.
Żmija? To drugie zwierzę, którego możemy się bać, chodząc po górach.
No troszeczkę, choć osoby, powiedzmy, w sile wieku, dorosłe, zdrowe, wydaje się, że nie są zagrożone. To znaczy ich zdrowie, ich życie nie jest zagrożone, aczkolwiek no, młodzi ludzie, dzieci, osoby starsze z ewentualnymi chorobami, to wtedy mają prawo się lękać. Mnie kiedyś ukąsiła żmija zygzakowata. To była taka sytuacja, no, dziś można powiedzieć przekomiczne, ponieważ byłem w takim rezerwacie Ilie. On się znajduje, taki, to jest torfowisko wysokie pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Tam z taką przewodniczką chodziliśmy takimi zakosami. Tam są stanowiska rzeczywiście żmii zygzakowatej. Natomiast pogoda była taka typowo nieżmijowa. To znaczy nie było słońca, był wiatr, czyli żmije praktycznie były pochowane. Nikt nie widział. Ja w pewnym momencie poczułem takie, no właśnie, ukąszenie. Wydawało mi się, że może to jest jakiś oścień, to znaczy odganiałem, broniłem się przed taką myślą, wypierałem. Po czym ja miałem niestety niewysokie obuwie. Od tego czasu wszędzie mam obuwie powyżej kostki, jak udaje się na jakąkolwiek wyprawę. Odchyliłem skarpetkę i rzeczywiście miałem obok siebie dwie takie jamki, czyli klasyczne ukąszenie żmii. Natomiast ta rana ani nie broczyła, ani nic się nie działo. Ktoś to zresztą z uczestników zbagatelizował, a żartujesz, Paweł. I potem spałem w hotelu i nagle się obudziłem w środku nocy całkiem spocony, ze zdrętwiałą lewą ręką i myślę, no cholera, zawał. No bo takie palpitacje, stany okołozawałowe, to mogą być powikłania po ukąszeniu, ale to były moje lęki Stefka Burczmuchy, bo źle spałem na tej ręce. Potem jak mi ktoś powiedział, to prawdopodobnie żmija albo była stara wyjadaczka i ona już rachuje i nie opłaca się jej wpuszczać jadu, albo kostka mnie uratowała, bo to było na wysokości kostki.
No to powiedz, zanim przejdziemy do dalszych wątków książkowych, jeszcze na sam koniec tego żmijowego wątku, co zrobić, jeśli jesteśmy, nie wiem, 10 kilometrów od najbliższego zabudowania, ukąsi nas żmija, widzimy, że coś tam brzydkiego odpełza w krzaki, no i co robimy?
No najlepiej, tu najlepsza jest prewencja, czyli mieć wysokie buty, ale jak już ukąsi, pytasz, no takie podstawowe zawsze zalecenie jest nie wpadać w panikę, bo wiadomo, że stres, przyspieszone tętno wpływa na ukrwienie i na szybsze przenoszenie ewentualnej toksyny, jadu przez układ krwionośny. Nie powinno się obwiązywać, nie powinno się tego wypalać, nie powinno się niczego specjalnie robić, natomiast jak najszybciej nie ruszać tą nogą, jak najszybciej jednak zadzwonić, żeby podano odpowiednią surowicę, tak? Czyli udać się do szpitala albo zadzwonić.
Ale można iść na przykład 10 kilometrów, próbować dojść, tak? Czy wzywać pomoc?
Wzywać pomoc, ewentualnie, no jak się nie jest samemu, to skorzystać z pomocy, iść pod rękę, jakby nie opierając się na tej newralgicznej kończynie.
Bardzo dobre tutaj wskazówki otrzymaliśmy. Drodzy Państwo, pierwszy wątek bardzo mocny, sensacyjny już za nami. To teraz może czas na grupę The Corrs. Za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Czytaj się z Radiem Poznań.
Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Czapczyk, przewodnik, podróżnik, fotograf przyrody, autor wielu książek przyrodniczych. I tym razem chcielibyśmy cię zapytać, jak się pisze, tworzy takie książki, bo odpowiadasz i za słowo, no więc stoi za tobą ogromna i wiedza, i doświadczenie, ale też za piękne ilustracje.
No i jak dobierasz tematy? Czy jedziesz w jakiś region i stamtąd opisujesz, fotografujesz daną grupę zwierząt, czy też skupiasz się na wybranych gatunkach i przemieszczasz się w różne miejsca? To są takie pytania.
To jest bardzo różnie. To za każdym razem może być inaczej. Rzeczywiście fotografowie przyrody, powiem ogólnie, to jeśli mają takie zadanie, żeby sfotografować dany gatunek, to rzeczywiście wybierają się w rejon, ścisły rejon występowania konkretnego gatunku, ale tutaj nigdy nie ma gwarancji sukcesu. To znaczy, no, świat przyrody jest tak, potrafi być tak zaskakujący. Dlatego ja osobiście, jeśli prowadzę, czy jadę na jakąś wyprawę fotograficzną, to jestem otwarty na to, co będzie. To znaczy, mam oczywiście jakieś swoje cele, marzenia, ale już nie trzymam się tego tak kurczowo jak kiedyś, jak w początkach swojej przygody z fotografią dzikiej przyrody, tylko biorę z dobrodziejstwem inwentarza, co się zdarzy. I to jest, myślę, takie najlepsze podejście, bo wtedy zawsze jestem sympatycznie zaskoczony.
No to taki park narodowy, możemy założyć, że nasz Wielkopolski Park Narodowy oczywiście, bez założenia jedziesz tam na miejsce, no to masz pewność, że trafisz sarnę albo dzika, ale już na przykład wilka jest dużo mniej prawdopodobne, a założyłeś sobie, że chcesz złapać fotograficznie oczywiście wilka. No i co wtedy?
No w ogóle fotografowanie w parkach narodowych w Polsce jest czynnością bardzo trudną, bo nie można fotografować przed świtem, czyli nie można się ulokować w zasadzie, nie można do parku narodowego generalnie wchodzić przed świtem i nie można wyjść po zmroku, prawda? No więc te najlepsze godziny fotograficzne, niebieska, złota godzina i tak dalej, no mijają bezpowrotnie. No wilka w Polsce jednak najłatwiej fotografuje się w Bieszczadach, ostatnio też w Białowieskim, w Puszczy Białowieskiej, w Otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, bo nie w samym Parku Narodowym. No taki jeden mój znajomy, który specjalnie z Francji przyjeżdża, żeby fotografować wilki, no to niekiedy całą zimę spędza w Bieszczadach, to znaczy całą, to może przesadziłem, ale rzeczywiście to jest taka ekstremalna fotografia, kiedy śpi się w rozbitym namiocie, często na śniegu i się czeka, i się podchodzi wilki i ma się tę szansę rzeczywiście sfotografować całej watahy, czyli takiej imponującej zimą watahy złożonej z kilkunastu osobników. Ale to też jest ryzyko, bo jak mówiliśmy o niedźwiedziach, to wiadomo, że te zimy bywają u nas różne. Zdarzają się krótkotrwałe ocieplenia i wtedy taki niedźwiedź może się wybudzić. A spotkanie zimą z rozbudzonym ze snu zimowego niedźwiedziem, no na pewno nie należy do przyjemności.
Tutaj poza anteną pytaliśmy też o wskazówki, co robić w sytuacji, jeżeli spotkamy się oko w oko z niedźwiedziem.
No tak, to, czyli najlepszą wskazówką jest no, nie spotykać się oko w oko, kiedyś nie schodzić ze szlaków, nie zbliżać się do gawry, nie zbierać w mateczniku niedźwiedzia poroża pozostawionego, zrzuconego przez jelenie, bo wtedy najłatwiej wstąpić na jego, do jego matecznika, czyli zakłócić jego obszar, ścisły obszar występowania. Najlepiej też, jak się przemieszczamy na szlaku w Bieszczadach chociażby, to najlepiej w dwie, trzy osoby albo więcej, nie w pojedynkę, i najlepiej głośno rozmawiać, jeśli wiemy, że niedźwiedź gdzieś tu może być, albo widzimy w postaci odchodów chociażby ślady jego niedawnej, świeżej obecności. Niedźwiedź z reguły, kiedy nas słyszy, kiedy poczuje naszą obecność, to ustępuje. To nie jest tak, że on idzie...
Czeka na nas.
Tak, dąży do konfrontacji. Konfrontacja niechybnie nastąpi wtedy, kiedy znajdziemy się pomiędzy matką a młodymi. No to wtedy jest sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna, no, której nikomu nie życzę. Nie życzę, sam się z taką sytuacją nigdy nie spotkałem.
Możemy podziwiać twoje piękne fotografie, ale też i historie, jakie przeżywasz na swoich szlakach, czy podczas podróży z aparatem fotograficznym na twoim profilu facebookowym. I tak sobie kiedyś zamarzyłam, zresztą pisząc chyba w jednym z komentarzy, by powstała książka z tych twoich ostatnich podróży. Czy masz takie plany?
Tak, rzeczywiście mam takie plany. Bardzo jest mi miło, że o tym wspominasz, Asiu. No na razie jestem na etapie znajdywania, czy wręcz szukania wydawnictwa, ale też te głosy płyną od potencjalnych czytelników. Tych głosów jest dość sporo i to mnie krzepi, to mnie zachęca.
Nieważne, że w każdym komentarzu pojawia się taka prośba.
Tak. No, tych zdjęć rzeczywiście już się uzbierała masa. Oczywiście trzeba wybrać te najlepsze, ale to też chodzi o to, żeby one były oplecione jakąś historią, która... No, staram się pisać tak, żeby mnie samego to ciekawiło, żeby mi samemu to sprawiało przyjemność, obcowanie z takim tekstem, więc no, chwaląc się jednak tutaj, no chciałbym, żeby taka rzecz ujrzała światło dzienne w postaci druku zwartego, czyli książki.
W tekście wyjaśniasz, czym jest dany gatunek? Tutaj mam dudkę na przykład przed sobą. Czy bardziej jest to taka... narracja, taka opowieść, anegdota być może.
Tak, bardziej to drugie.
Nie idziesz to na Wikipedii.
Nie. Takich książek, leksykonów, czyli takich klasycznych książek przyrodniczych o walorze encyklopedycznym jest bardzo dużo na rynku. One są bardzo oczywiście różnej jakości. Często towarzyszą temu bardzo dobre ilustracje. Natomiast no tutaj nie chciałbym tego typu narracji powielać, tego typu pisania. Bardziej jest to takie nature writing, gdzie troszeczkę jest w tym literatury, albo nawet nieraz więcej literatury w takiej opowieści, to znaczy fikcja się trochę miesza z taką rzeczywistością prawdziwą, czy rzeczywistością nawet naukową. To znaczy, to jest też trochę taka mieszanina pewnych aspektów kulturowych, odniesień do literatury, do książek, do sztuki, ale też staram się, żeby to był język taki przystępny dla każdego, żeby strawestować Czesława Miłosza, nie narażać czytelnika na męki wyższego rzędu.
O, to dobrze, drodzy panowie, bo tak, Jacek jest zaczytany.
Tak,
przegląda
mam niedźwiedzia
cały czas
brunatnego przed sobą i zastanawiam się właśnie, bo zdjęcia nie są twoje w tej książce.
Nie, nie.
Tutaj mamy takie zdjęcie niedźwiedzicy, zobaczcie, z dwoma małymi i one wszystkie patrzą w jednym kierunku. Domyślam się, że w tę stronę, gdzie było jakieś zamieszanie, czyli najpewniej jakiś hałas był, być może stali ludzie. To jest takie uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy, prawda, żeby starać się unikać tego typu sytuacji. No właśnie, i pytanie o te twoje najbliższe plany i wyjazdy. Co zamierzasz w najbliższym czasie?
Tych planów jest bardzo dużo. Jeszcze więcej jest oczywiście marzeń, czy takich pragnień wyjazdowych, ale w tym roku na pewno jeszcze wyjadę do Hiszpanii, do zimowej Hiszpanii, bo to będzie wyjazd grudniowy, żeby móc sfotografować rysie iberyjskie. To jest, kiedyś to był uznawany za podgatunek tego naszego rysia, również rysia euroazjatyckiego. Teraz to jest osobny, wyosobniony w systematyce zoologicznej gatunek, bodaj najbardziej rzadko występujący na naszej planecie kot, dziki kot, bardzo piękny, mniejsze od naszego rysia. Szacuje się, że w Europie żyje około 200-250 osobników i to by było takie marzenie. Plus ta Hiszpania jeszcze zahaczałaby o góry kantabryjskie i tam...
Joanna zaczyna szukać tego rysia, tak w międzyczasie. Rozumiem, że jedziesz z założeniem rysiowym, że tego rysia trafisz, ale jest to bardzo mało prawdopodobne, że się uda.
I
plan zapasowy?
To zależy, bo ten Hiszpan, z którym koresponduję, on mówi, że to jest wysoce prawdopodobne. Ja zresztą będę prowadził tam dwie grupy. Na drugą grupę pasjonatów przyrody, fotografów będę czekał, czyli ja będę miał zdwojone możliwości, zdwojoną, podwójną szansę.
Nie, ale trafiłam na czaplę purpurową. I rzeczywiście te ptaki przed twoim obiektywem zachowują się jak modelki, modele. Paweł, by zrobić takie zdjęcie, tutaj z gracją właśnie porusza się, no to jest zatrzymany ruch oczywiście, czapla. Ile czasu musiałeś spędzić w swojej kryjówce?
Ile zdjęć zrobić?
Ile zdjęć zrobić, by wybrać tylko to jedno?
Tu jest, Joasiu, to zdjęcie, które akurat pokazujesz tam, jak sobie zbliżysz, powiększysz, to zobaczysz, że ona w tym otwartym dziobie podrzuca sobie małą rybkę.
Ach, rzeczywiście. No
czyli ona tutaj... Ona jest tutaj podczas polowania, żerowania.
Jeden na milion strzałów.
Tak, ale rzeczywiście to był taki przysłowiowy łut szczęścia, bo owszem, mam sporo rozmaitych gatunków czapli ze złowioną rybką trzymaną w dziobie, łącznie z najrzadszą czaplą polską, czyli ślepowronem, ale przynajmniej jedną z najrzadszych. Natomiast tutaj ja to dopiero zobaczyłem w komputerze, jak już przerzuciłem zdjęcia
czyli
po przyjeździe.
Nie byłeś świadomy tej
do końca nie
sytuacji.
Byłem. Wiem, że ona żerowała. Wiem, że kilka takich zdjęć było, natomiast czapla purpurowa jest bardzo rzadka w Polsce, a to zdjęcie było wykonane w Rumunii, w delcie Dunaju. To pytasz, jak długo trzeba czekać? Tak. Tutaj nie ma reguł, bo to było moje trzecie wejście do tej czatowni. W sumie 18 godzin spędzonych w czatowni i dopiero podczas tego trzeciego wejścia się pojawiła tak blisko czapla purpurowa.
Co robisz 18 godzin w czatowni? Czy możesz wstawić sobie herbatę, pohałasować, zjeść coś, wykonać telefon do przyjaciela?
Pohałasować nie mogę. Telefon mam wyłączony. Herbaty nie. Herbatę jedynie w termosie.
No, siedzisz i czekasz.
Siedzę i czekam. Nieraz leżę i czekam, bo najlepsze zdjęcia z punktu widzenia fotografa przyrody są te z żabiej perspektywy, czyli z poziomu takiego na przykład wody albo murawy, trawy, łąki. No więc to się nieraz leży.
A jesteś w ogóle, przepraszam, świadomy upływającego czasu?
No w tym sensie, że mam gdzieś komórkę i od czasu do czasu spoglądam. To w takiej czatowni akurat to zwykle są dwie osoby, albo jest nawet więcej nieraz. Oczywiście to przez grzeczność nie pytacie, jak wygląda toaleta. To nie będę też odpowiadał, bo to są bardzo trudne niekiedy tematy, zwłaszcza jak na przykład są osoby niejednopłciowe. Natomiast no w imię... tego się nie czuje. To znaczy, to jest taki... nieraz to jest nuda, owszem, się czeka i czeka, ale potem jak się w końcu coś pojawia, to jest taki zastrzyk adrenaliny, to jest takie przeżycie. To naprawdę wszystko... się zyskuje ogromnie dużo.
Aparat włączony cały czas, rozumiem. Co z bateriami, które ci padną za chwilę?
No, się ma kilka baterii na zmianę. Się ma grip, czyli takie wspomaganie z drugą baterią. Natomiast akurat ten wyjazd do Rumunii, to dwie czy trzy osoby pierwszy raz przeżyły czatownię i mówiły, że z żadnego wyjazdu, a są też podróżnikami, też na wielu wyjazdach rozmaitego autoromentu były w swoim życiu, z żadnego otóż wyjazdu nie wróciły tak zmęczone. Bo to było tak, że tam, wiadomo, to był czerwiec, o 4 rano była pobudka, szybkie śniadanie albo sobie przygotowywanie kanapek, wyjście do czatowni do godziny powiedzmy 11, powrót, szybki lunch, chwila odpoczynku, relaksu, wyjście znowu do czatowni, na sesję popołudniowo-wieczorną, powrót wieczorem, kolacja czy tam obiad, jakaś odprawa co jutro i jeszcze często wyjście na nocne czatowanie, czyli do nocnej czatowni. Czyli spaliśmy rzeczywiście po 3-4 godziny na dobę.
To jest ciężka charówka.
Tak, ciężka praca.
Naprawdę. Będąc za granicą, czy masz czas, żeby odwiedzać na przykład księgarnię i sprawdzać tamtejsze oferty wydawnicze?
Bardzo się staram i to jest rzeczywiście takie, bym powiedział, intelektualne clue takiego wyjazdu. Bo w ogóle to jest tak, że na przykład często te osoby, z którymi się spotykamy, czy spotykam podczas wyjazdów, to też są osoby albo fotografujące, albo zaawansowani ornitolodzy profesjonalni, czyli ptasiarze, ale też niejednokrotnie autorzy. I nie z tego, ale z ubiegłorocznego wyjazdu do Rumunii mam taką książkę Michaiła Baciu. To jest taki przewoźnik, on był parkowcem, pracował w Parku Narodowym w Rumunii, ale też wydał własnym sumptem, ale kilka wydań już było, jego książki o ptakach, gdzie są jego zdjęcia i takie encyklopedyczne opisy zwierząt występujących w delcie Dunaju. Więc zawsze staram się. I tutaj powiem też taką ciekawostkę, bo jest taka bardzo niewielka wyspa na Morzu Północnym, na Morzu Watów. To jest taki rejon między Wyspami Fryzyjskimi a lądem w Holandii, Texel. Czy Texel, Holendrzy mówią Texel, i tam jest taka są dwie czy trzy takie malutkie osady i w jednej jest taki bardzo duży sklep przyrodniczy, powiedzmy. To znaczy, tam są narzędzia optyczne, czyli lunety, aparaty fotograficzne, też odzież kamuflująca do obserwacji wszystko ptaków przydatne, ale też właśnie jest bardzo, bardzo bogaty dział księgarski. Tam jest mnóstwo książek o ptakach dla czytelnika czy obserwatora w każdym wieku. I to wedle tego, co się chce, co się w danym momencie podoba. One są różnej właśnie jakości. Różny design towarzyszy tym edycjom. Ale wszystkie są po flamandzku, wszystkie są po holendersku. I to było uderzające dla mnie, bo Texel słynie z tego, tam dużo fotografów, czy birdwatcherców, czyli obserwatorów, ptakolubów przyjeżdża, czy z Holandii, czy z Niemiec, czy z Wysp Brytyjskich, które w Europie wiodą prym, jeśli chodzi o to hobby, czy o te pasje.
Paweł, a zdradź jeszcze swoje marzenie jako podróżnik, fotograf. Co chciałbyś jeszcze zobaczyć?
No i jako
gdzie
autor też.
Pojechać.
To jest tak dużo, dużo miejsc, w których nie byłem. Chciałbym zobaczyć. Nie mam takiego jednego. Bardzo, bardzo lubię klimaty północne. I to w przyszłym roku, bo w tym już nie. Mam nadzieję odwiedzić Islandię, Wyspy Owcze. Też takie północne połacie Norwegii. I to może Spitsbergen też. No i takie skrajnie południowe, ale za dużo też nie chciałbym mówić. Natomiast no, tych rejonów, które bardzo, bardzo chciałbym odwiedzić, na Borneo nigdy nie byłem, no to jest jeszcze bardzo, bardzo, jest dużo więcej niż w miejscach, w których byłem.
Czy są takie tematy, takie nisze literackie, które byś chciał opisać, a które nie są jeszcze opisane w takim stopniu, w jakim mogłyby być?
Nisze przyrodnicze.
Przyrodnicze oczywiście.
No to jest takie pytanie, nad którym bym musiał się dłużej zastanowić. To znaczy, w ogóle literatura przyrodnicza dla mnie ma takie bardzo szacowne tradycje, nawet platońskie, kiedy Platon pisze o zimorodku w którymś z dialogów, że to jest mała ptaszyna, która melodyjnie się skarży. Wiadomo, że historia naturalna Pliniusza Starszego, zoologia Arystotelesa, ale potem literatura rozgrywa się tak naprawdę w XVIII-XIX wieku tego typu. A mi jest bliskie właśnie takie pisanie, które się nazywa z anglosaska nature writing, czyli te książki, które zahaczają, ale dyskretnie zahaczają, nie są takie radykalne jak Głęboka ekologia, czyli na przykład to takie modne tytuły u nas, Sekretne życie drzew, Duchowe życie zwierząt, i tak dalej, bo to jest, te książki bardzo otwierają, poszerzają wrażliwość, są oczywiście modne zgodnie z takimi trendami w ogóle życia zgodnego z naturą czy ekologicznymi obecnie. Sekretne życie drzew, które pokazuje, że drzewa są istotami czującymi, że mają pamięć, że dbają o siebie nawzajem, prawda, że są połączone. No trochę to zmierza w stronę takiego świata przerysowanego, który widzieliśmy w filmie Avatar chociażby. Natomiast tu jest coś na rzeczy i to jest takie bliskie, myślę, współczesnemu odczuwaniu i taka literatura też jest mi bliska pod warunkiem, że to jest dobrze napisane, tak, że to jest językowo i stylistycznie się broni ten autor, prawda? Bo znamy, każdy z nas zna z własnego podwórka, z własnego przykładu, skoro tutaj jak wszyscy siedzimy, zajmujemy się literaturą, że bardzo często to wydawnictwo robi autora z autora, tak? Redaktor pisze od nowa książkę albo na tyle poprawia, że autor się pod tym wprawdzie podpisuje, ale to nie przypomina tego druku czy tej postaci tekstu, która została wysłana do wydawnictwa.
Nie zdradzamy więcej sekretów kuchni pisarskiej. Dzisiaj przyniosłeś też do studia książkę, tak, którą tak. chciałbyś wręczyć słuchaczce lub słuchaczowi.
Tak, jeśli ktoś z Państwa by chciał, to oczywiście to jest przewodnik Collinsa, Ptaki, czyli taki najbardziej miarodajny przewodnik, który można ze sobą wziąć.
Mała encyklopedia.
Tak, tak, taki leksykon, gdzie możemy doskonale. Wprawdzie ilustracje są niewielkie, ale one są bardzo precyzyjne i pokazują różnice w ubarwieniu w szacie godowej i spoczynkowej. Jeśli jest dymorfizm płciowy, to różnice w ubarwieniu samca i samicy. I to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz taka do wzięcia pod pachę, do plecaka, jak się wychodzi na spacer, w teren, albo też jak się siedzi w domu i można się przed takim wyjściem po prostu przygotować.
No, czekamy na telefon. Do 20 będziemy odbierać.
Przypomnę numer szybciutko, dobrze? 61-865-4654. Czeka na Państwa przewodnik Collinsa Ptaki. Najpełniejszy przewodnik do rozpoznawania ptaków Europy i obszaru śródziemnomorskiego.
I mamy już pierwsze telefony.
Halo, halo, witamy.
Dzień dobry, Piotr z tej strony.
Dzień dobry, panie Piotrze. W sprawie książki?
Tak.
Ptaki.
To proszę powiedzieć nam, jaki jest pana ulubiony? Czy to będzie dobre pytanie, ptak?
Myślę, że dzięcioł. To jest bardzo pożyteczny i piękny.
Ale który dzięcioł?
No jest kilka właśnie. Ten najrzadszy pewnie.
Tak, na pewno tak.
Bo jest jeden, prawda, który występuje dużo rzadziej.
No jest kilka, ale jest taki jeden, który przylatuje do nas, który jest ptakiem wędrownym, bo kolosalna większość zimuje, a ten przylatuje. To jest krętogłów i to jest taki trochę inny dzięcioł. Natomiast panu może się pewnie podobać dzięcioł czarny, który jest duży, efektowny i ma taki czerwony berecik.
Tak, tak, dokładnie. Natomiast chętnie zgłębię też... wiedzę w tym temacie.
Panie Piotrze, a panu zdarza się robić zdjęcia zwierzętom?
Ja bardziej interesuję się grzybami, też jestem grzyboznawcą przy okazji, powiem, natomiast zwierzęta gdzieś tak raczej przy okazji, jakieś sarny, jelenie, jak najbardziej też.
Panie Piotrze, mamy do pana numer, odezwiemy się w sprawie książki. Książka jest pana.
I gratulujemy.
Gratulujemy.
Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za telefon. No dobrze. Ptaki w takim razie powędrują do pana Piotra.
Mają nowego właściciela już. Mhm. Pawle, bardzo ci dziękujemy, bo można by cię słuchać godzinami twoich opowieści rozmaitych. Bardzo dziękujemy za wizytę i pewnie zaprosimy cię, jak wrócisz z tej swojej wymarzonej podróży i ustrzelisz fotograficznie tego rysia.
Ja bardzo dziękuję.
I pokażesz nam zdjęcia.
A my tylko przypominamy, że jutro o 9:00 YouTube'owe wydanie naszego programu. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Wprawdzie bez Pawła, ale no ciebie też zaprosimy kiedyś także sam z jakimiś fajnymi zdjęciami. Natomiast jutro proszę oglądać nas na YouTubie, premiera o 9:00. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
A kolejny nasz odcinek, już taki typowo radiowy, za tydzień w środę.
O 19:00.
Z Jurkiem Piasnym.
Tak jest.
Dziękujemy państwu za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie. I do usłyszenia. Ryszard Wojtowicz program realizował. Kłaniamy się Joanna Diwina.
I Jacek Butlewski.
Do usłyszenia. I Paweł Czapczyk.